Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencje, bardzo czcigodny księdze biskupie, główny pasterzu, biskupie pomocniczy, drodzy księża na czele z przewodnikiem, wspaniałej pielgrzymki, wszyscy drodzy pielgrzymi, umiłowani, ukochani, ale pozwólcie, że szczególnie dzisiaj uczczę też wraz z wami parę małżeńską. To ich wielkie święto tutaj na tej górze. Na tej górze na zawsze powiedzą w Bogu. Razem pójdziemy przez życie. Kochamy Cię i będziemy się kochać. Przyjmujemy Twoją miłość. Tutaj i bardzo dobrze, że przyjmujecie sakrament małżeństwa. Chcę wam tutaj, umiłowani pielgrzymi, bo mieszkańcy tutaj tej dzielnicy na Mirowie wiedzą, tutaj jest obraz Matki Boskiej Syrakus. Dostałem ten obraz w czasie pielgrzymki archidiecezji częstochowskiej do Włoch, na Sycylię również. Matka Boska Syrakus to ta, która objawiła się w rodzinie, w małżeństwie, w ubogim małżeństwie na Sycylii. Objawiła się łzami. Lata nie takie dawne, 50. lata XX wieku. Właśnie w rodzinie, jakby objawiając to, że rodzina jest dla niej droga, wspaniała, ona zapłakała. Te łzy były badane w laboratoriach współczesnych. Ludzkie łzy. Miałem tę radość, że tymi łzami Matki Bożej Syrakus błogosławiłem pielgrzymów. Tak więc tutaj, na tym miejscu, gdzie się gromadzicie na Eucharystii przed wejściem na Jasną Górę, jest coś tak bardzo, bardzo na pewno drogiego naszym sercom. Wierna kopia Matki Bożej Syrakus, która się objawiła rodzinie. Umiłowani, naprzód chcę wam bardzo podziękować za pielgrzymowanie. Ponad 400 kilometrów szli niektórzy. Wodawy, z daleka. 9 dni. Pielgrzymka pracowita, rozmodlona. Idziecie w licznej grupie, wielbiąc Boga. Bo pielgrzym to, jak mówi pięknie słowo chorwackie, chodoczestnik, czyli taki, który chodzeniem wielbi Boga. Każdy krok pielgrzyma to jest kocham, mówione Bogu. I dlatego to pielgrzymowanie ma sens i jest wspaniałe. A przy tym jest to wielka modlitwa o zbawienie. Kiedy idziesz do Kompostelli, kiedy idziesz do Jerozolimy, myśl o wieczności. Kiedy idziesz do Częstochowy, myśl o wieczności. Myślicie o wieczności. Każda pielgrzymka jest jakąś wielką modlitwą o zbawienie. Ma ten wymiar zbawczy. na pewno zbawienie jest czymś największym, najważniejszym w życiu człowieka. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł? Nic nie pomoże. Mam się zbawić. Jedną mam duszę i tę zbawić muszę. Pielgrzymka to jest jakaś wielka modlitwa o zbawienie. Gratuluję wam tych kroków i tego właśnie błagalnego wołania. Boże, wierzę, zbaw mnie. Na pewno to wasze pielgrzymowanie jest apostolstwem, dawaniem świadectwa. My patrzymy na was, my obecni tutaj w mieście pielgrzymim z wielką miłością, szacunkiem. Patrzymy na was z wielką czcią, bo dajecie świadectwo, bo mówicie, jest Bóg. My dla Niego się trudzimy. To dla Niego. I ksiądz proboszcz, i parafiani tutejsi na pewno są wam wdzięczni za to świadectwo. Zresztą tak na marginesie mówię, że to jest jak gdyby trochę wasza parafia. Niektórzy nawet pracowali przy budowie tej świątyni, a ksiądz proboszcz mi dzisiaj powiedział po cichu, że jeden z fresków jest fundacji pielgrzymki siedleckiej. To jest więc też naprawdę droga wam świątynia. Zapraszamy was zawsze, byście tutaj się czuli dobrze i byście dalej przez wieki szli tędy i dawali świadectwo o Bogu, który nas naprawdę kocha. W tym roku wasze pielgrzymowanie jest, można powiedzieć, szczególne. Jest na przedłużeniu tego wielkiego wyznania wiary. Młodzi całego świata wraz z Piotrem naszych czasów, z papieżem, tutaj w Polsce głosili prawdę o Bogu miłosiernym. Miłosierdzie Boże, błogosławieni, miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią. Prawie 2-milionowa rzesza tam pod Krakowem na brzegach śpiewała, wysławiała Boga za Jego miłosierdzie, bo ono nam jest tak bardzo potrzebne. Jacyśmy szczęśliwi, że Bóg jest miłosierny i to miłosierdzie swoje nam hojnie daje. Tak więc jesteśmy tutaj w kontekście tego czasu, kiedy papież Piotr, Ojciec Święty i młodzi ludzie głosili prawdę o miłosierdziu Bożym. A równocześnie Ojciec Święty, który był na Jasnej Górze, razem z nami dziękował za wiarę Polaków 1050 lat temu. Przyjęliśmy chrzest i od tej pory chcemy być wierni, chcemy żyć chrztem, bo chrzest to coś niepojęcie wielkiego. Ten sakrament nas zanurza w męce Pana Jezusa, w śmierci Jego i w zmartwychwstaniu. Wielki, wielki chrzest. Ojciec Święty przybył tu do Częstochowy, żeby z nami, z Polską całą dziękować za ten wielki dar łaski chrztu i żeby żeby naprawdę utwierdzić nas w wierze, byśmy byli wierni. Świat cały, wolno tak powiedzieć, przy całej pokorze polskiej, że świat cały, Europa, patrzy na nas. Staliście się podziwem i dla ludzi, i dla aniołów, mówi święty Paweł. Jakoś Polska jest trochę podziwem wśród narodów Europy i świata. Ale to zobowiązuje. I powiedzmy sobie, właśnie wstępując na Jasną Górę, to nas obowiązuje. Bo trzeba się zapytać, wielkie wyznanie wiary, Piotr w Polsce przy chrzcielnicy Polaków. Młodzież szczęśliwa głosiła miłosierdzie Boże. A co dalej? Trzeba byśmy oczywiście czynili miłosierdzie. Przeżyliśmy ten rok miłosierdzia pod kątem uczynków miłosierdzia. I co do duszy, i co do ciała. Zachęcaliśmy się do tego, by iść do człowieka z sercem, z miłością, z dobrym czynem. Ale trzeba nam i tak powiedzieć, bo Ojciec Święty bardzo to w tym czasie, któryśmy przeżyli, bardzo mocno to powiedział. Miłosierdzia, serca, miłości potrzebują wszyscy ludzie, zwłaszcza ci, którzy jakoś się gubią w dziedzinie wiary. I wolno nam tak powiedzieć za poetą Leopoldem Staffem, że ci biedni ludzie to są ludzie, którzy się jakoś oddalili od Boga. Bardzo biedni, jeśli mieli Boga, zostali ochrzczeni, a teraz odeszli. Idą po drodze ludzie biedni, niosąc w węzełkach chleb powszedni, po twardej utykają grudzie, ubodzy, biedni ludzie. Skądże to ludzie tak was wielu podąża wciąż do jednego celu? Pyta poeta. Jak się nazywa wasza boleść droga? Nie mamy Boga. Brak nam Boga. Na pewno Europa, świat, a także i Polska przez uleganie tej dziwnej podkulturze jakoś zaczyna się gubić. Gdy się traci Boga, traci się wszystko. I dlatego Ojciec Święty zapalał nas do tego, żebyśmy byli apostołami wiary i miłosierdzia. Żebyśmy drugim ludziom dawali Boga. Żebyśmy jakoś nie tkwili w tym takim małym wygodnictwie i szli do człowieka. Szli i apostołowali. Ojciec Święty przy uciesze milionów młodych powiedział w Brzegach tak bardzo obrazowo: młodzi ludzie, porzućcie kanapy, weźcie buty i idźcie. Idźcie do drugich, dawajcie Boga, apostołujcie. Na pewno potrzebne jest to, mówił też Ojciec Święty do nas, kapłanów, biskupów, żebyśmy nie zadawalali się jakimś ciepełkiem wyznaniowym, religijnym, żebyśmy szli na żar, żebyśmy płonęli. Żebyśmy byli gorliwi. Więc właśnie Ojciec Święty to najbardziej było przyjęte przez młodych w czasie Światowego Dnia Młodzieży. Ojciec Święty zapalał do tego dzielenia się wiarą z drugimi, do religijności. Jakby takim pięknym wyrazem odpowiedzi na to było to, co było na drugi dzień na Campus Misericordie w Brzegach. I Kiko Argelo, ten, który jest wielkim, wielkim szefem ruchu neokatumenalnego, i tak jakoś zaapelował, że 3000 mężczyzn zgłosiło się, że pójdą szeregi kapłaństwa i pójdą do innych ze Słowem Bożym. 4000 kobiet wyznało, że chcą iść do zakonów albo do grup misyjnych. I 2000 małżeństw z dziećmi zgłosiło się do akcji właśnie apostolskiej. Trzeba byśmy właśnie szli w tym kierunku. To, co się stało i tu na Jasnej Górze, i tam w Krakowie, ze strony Piotra, ze strony ludzi młodych, to jakieś poderwanie nas. Umiemy porzucić nieraz jakieś chrześcijaństwo połowiczne, wygodnickie trochę. Chrześcijaństwo, że jest i tak, i nie dla Boga. I stańmy się chrześcijanami gorliwymi. Czasy, w których żyjemy, bardzo tego wymagają. Pisze jeden z myślicieli współczesnych: znajdujemy się w trudnym momencie historii zbawienia. Ludzie, uważając się za stwórców, odrzucają wolę Boga. Zaistniała ideologia zwana genderyzmem, wymyślająca płeć kulturową, mającą w pogardzie małżeństwo kobiety z mężczyzną, a więc wartości rodzinne i Boże. Do czego to może ludzkość doprowadzić? Ojciec Święty Jan Paweł II nam mówił na Jasnej Górze, że tylko do samozniszczenia może się uczestniczyli wy umiłowani w tym wspaniałym czuwaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy wołał do nas: człowieku, nie niszcz siebie. Dlaczego się niszczysz? Jesteśmy właśnie w takich czasach, gdzie jest dużo takich momentów, takich wyrazów życia, o których by trzeba było powiedzieć: przecież to wszystko prowadzi do jakiegoś samozniszczenia ludzkiej kultury, człowieka jako takiego. Rosa Alberioni, profesor socjologii w Mediolanie, napisała dawno książkę pod tytułem Wygnać Chrystusa. I pisze tam o wygnaniu go przez dzisiejszy świat z życia społecznego, politycznego, kulturalnego. A co najgorsze, z życia rodzinnego. Cywilizacja bliska tej Sodomy i Gomory. Ja tutaj, umiłowani, przyjmijcie z mojej strony świadectwo. Besançon, francuski filozof, mówi, że ta rewolucja obyczajowa z roku 1968 i która się objawiła w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie, w tym samym roku, i objawiła się zaistnieniem ideologii genderyzmu, że ona jest bardziej szkodliwa niż ta wielka rewolucja francuska i komunistyczna, bardziej niszczycielska. Mówię o świadectwie, bo jako student wtedy w Paryżu w studiach zostałem przeszkodzony, przerwał się rok studiów, bo był strajk, a wokół Sorbony powstało takie samodzielne niby państewko zbuntowane przeciwko porządkowi moralnemu. Różne postaci i marksizmu, komunizmu, gauchyzmu tam się objawiły. I pamiętam ten napis na Sorbonie. Na język polski to się tłumaczyło: zabrania się zabraniać człowiekowi cokolwiek. Zabrania się zabraniać. A tymczasem dziesięciorga przykazań Bożych, jak wiemy, tylko dwa przykazania brzmią tak pozytywnie. Pamiętaj, czci ojca i matkę, ale wszystkie inne się zaczynają właśnie od tego nie. Nie miej bogów cudzych. Nie bierz imienia nadaremno. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie pożądaj ani żony, ani rzeczy ludzkich, drugich. Nie. Bóg mówi z miłości do człowieka właśnie zabraniając mu takiego wchodzenia w te rzeczywistości ziemskie, które człowiekowi ostatecznie szkodzą. Więc zaistniała ta rewolucja obyczajowa, która do dziś dnia jest, objawia się tym genderyzmem, właśnie tymi różnymi postaciami życia, gdzie człowiek uważa się za Boga, za Stwórcę. Ten, który po raz pierwszy, Robert Edwards, in vitro dokonał, powiedział, że jeśli to zrobił, to nie po to, żeby uradować parę małżeńską, tylko żeby udowodnić, że człowiek jest Stwórcą. Właśnie, dlatego trzeba, byśmy mieli świadomość tego kontekstu dzisiejszych czasów i bardzo się bronili przed tym wszystkim, co niszczy życie kulturowe, społeczne, a najbardziej niszczy, jak to mówi słusznie ta filozofka z Mediolanu, najbardziej niszczy życie rodzinne. To jest największe niebezpieczeństwo. Niszczenie rodziny, lekceważenie rodziny, lekceważenie małżeństwa. Tak pięknie, drodzy małżonkowie, właśnie w ten temat wchodzicie przez to, że tu zawieracie małżeństwo katolickie, jedno, wierne, do końca życia. Tylko drogą życia rodzinnego człowiek może się właściwie rozwijać, bo Bóg tak człowieka stworzył, że człowiek osiąga pełnię swojego człowieczeństwa, gdy żyje jako mężczyzna i kobieta razem, jednością sakramentalną, małżeńską. I człowiekowi nie wolno się, jak to jest w formule życia małżeńskiego, ważyć, żeby rozbijać to, co Bóg złączył. Tymczasem świat niszczy. Niszczy małżeństwa, niszczy rodzinę. Bóg pokazuje też, bo za tym niszczeniem rodziny idzie świat aborcji, eutanazji, zabijanie dzieci, niekochanie dzieci, antykoncepcja, ta potworna aborcja, za tym wszystkim to idzie konkret, smutny bardzo, niszczycielski. Trzeba byśmy właśnie umieli się przed tym bronić i byli wierni, wierni zasadom życia chrześcijańskiego. Byśmy byli wierni temu wszystkiemu, cośmy przyrzekali Bogu na chrzcie świętym, by nasi małżonkowie byli wierni sakramentowi małżeństwa. Tak więc umiłowani, w tym roku zostaliście naprawdę zapaleni przez Piotra naszych czasów i przez tych młodych do tego, by się umocnić w wierze. By to przymierze z Bogiem, które zawieramy przy chrzcielnicy, żeby je naprawdę umocnić, żeby iść przez życie z wiarą, z mocą wiary. Dziecko nam dzisiaj zostało pokazane przez Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Dziecko. Kto nie widzi dziecka, nie widzi życia, nie służy życiu, jakoś bardzo, bardzo i Boga obraża i niszczy. Niszczy ludzkość, niszczy siebie. Podejmijmy, umiłowani, ten wielki głos i papieża, i młodych. Podejmijmy ten głos i stańmy się rzeczywiście apostołami. Pielgrzymujecie więc w tym roku na Jasną Górę, pielgrzymujecie podejmując to wołanie o to, żeby samemu zanurzyć się przez chrzest w Bogu miłości, w Bogu miłosiernym i iść do drugich z tym miłosierdziem. Zwłaszcza, gdy chodzi o porządek rodzinny, małżeński, wierność sakramentowi. Jaka żona wielka. Idziemy na Jasną Górę. Tam Ojciec Święty nie tylko nas zapalił do apostolstwa, do wyznawania wiary, do wierności. Nie tylko mówił bardzo piękne słowa o Polsce. Bardzo piękne słowa o Polsce mówił papież na Jasnej Górze. O tym, że ona była wierna, że się krwawiła dla wolności, że Polacy byli odważni, że szli przez historię z mocą wiary i że są wierni. I przypisywał to wszystko wstawiennictwu Matki Bożej. Ojciec Święty pokazał nam też Matkę Bożą. Zostawił nam piękną teologię maryjną o Matce Bożej, która jest bliska człowiekowi. Bliskość pokazał Maryi w stosunku do człowieka w tym swoim przemówieniu na Jasnej Górze. Następnie konkretność pomocy, miłosierdzie, dobroć. Ale wydaje mi się, że najpiękniej o Matce Bożej na Jasnej Górze, obecnej jako wśród nas, wśród Polaków i wśród świata, powiedział przypadkowo w czasie okadzania ołtarza upadł. Pytano go w samolocie, co się stało, czy może za nie mógł. W czasie okadzania ołtarza i potrącił się o stopień. A on tak pięknie powiedział: zapatrzyłem się w oczy Matki Bożej. zapatrzenie się w oczy Matki Bożej. Oczy, oczy żywe, kochające. Jakoś zobaczył i to go tak jakoś uderzyło w serce, że nie zauważył tego stopnia. Zapatrzcie się, umiłowani, w oczy Matki Bożej. Idźcie na tą górę, zapatrzcie się. Żywe oczy Matki Bożej. Długoż napisze, że kto patrzy na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, to jakby żywą oglądał. Ona jest znakiem, bo ikona zawsze coś oznacza. Za nią jest tajemnica Boża. Ona głosi, że Bóg nas widzi, czyli kocha. I chce, byśmy i my widzieli Jego, mieli oczy, byśmy Go kochali. Byśmy Go kochali w swoim osobistym życiu i swoją miłość nieśli drugim. Zapatrzcie się, umiłowani, w oczy Matki Bożej. I z tego zapatrzenia znowuż Ojciec Święty o to prosił. W Krakowie, w czasie tej pielgrzymki i trochę w Częstochowie. Z tego zapatrzenia niech idzie niesienie światła do innych. Apostolstwo, głoszenie miłosierdzia, iskrę, która się zapaliła, rozniecajcie. Gdy chodzi o tą iskrę, to wiemy, że święta Faustyna w dzienniczku na ten temat tak pisała. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. I dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II, nawiązując do tego, co widziała i słyszałaś święta siostra Faustyna, tak do nas mówił. W sierpniu 2002 roku trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecić. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. I papież Franciszek przyszedł po to do Krakowa i do Częstochowy, żeby nam też to powiedzieć, nam Polakom. Podlasie było zawsze pierwsze w tym zapalaniu, męczeńskie, gorliwe. Niech tak będzie. Umocnijcie się w czasie tej pielgrzymki. Bądźcie wierni i bądźcie miłosierni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zapatrzcie się w oczy miłosierne Matki Bożej i życzę wam to, żeby się Matka Boska w każdym z was jakoś szczególnie zapatrzyła i żeby wam w życiu codziennym błogosławiła. Amen.